Witam Państwa, Lech Pilarski. Rekordowa frekwencja, chyba 3 mandaty z naszego okręgu, a także miażdżące zwycięstwo PiSu. Tak można podsumować wybory tegoroczne do Europarlamentu. Kampania była mordercza, obie strony wytaczały coraz większe działa. Udało się dzięki temu zmobilizować społeczeństwo do udziału w głosowaniu. Wyniki są zaskakujące i pomyłki też, szczególnie sondażowni. Ciekawa była też rozgrywka wewnątrz PiSu, czyli starcie profesora Karskiego z posłem Jurgielem. Gdyby nie słabsza frekwencja na Warmii i Mazurach, to były minister nie zdobyłby mandatu. Jakie wnioski z tej kampanii, czego można się spodziewać w jesiennych wyborach i jakie zmiany nastąpią w rządzie? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Wanda Jankowska z Kukiz 15.
Witam Państwa.
Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Już dzień dobry.
Przestawił sobie mikrofon i Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
No to właśnie, zacznijmy może od frekwencji czy od gratulacji, jak to będzie? Wzajemnie?
Znaczy, no przede wszystkim trzeba pogratulować Polakom za to, że
głosowali.
Że głosowali, że ta frekwencja znacząco poprawiła się w porównaniu do poprzednich wyborów, no, do
prawie
parlamentu.
Dwukrotnie
prawie
większa.
Dwukrotnie więcej. No i oczywiście no, trzeba złożyć gratulacje europosłom z regionu, Tomaszowi Frankowskiemu, panu profesorowi Karskiemu i z tego, co wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, ministrowi Jurgielowi zdobycia no, zaszczytnej funkcji parlamentarzysty europejskiego. No i oczywiście składam też gratulacje.
Zwycięzcy.
Nie ma co ukrywać i zaklinać rzeczywistości. PiS odniósł zwycięstwo, Koalicja Europejska porażkę. Nie jest to jakaś może, jak to pan redaktor powiedział, miażdżące zwycięstwo, ale znacząca porażka, powiem to tak, no, która powinna nas mobilizować do wyciągnięcia po pierwsze wniosków, analizy, dlaczego tak się
to właśnie
stało.
Do tego powrócimy za chwilę. Na razie zacznijmy od pierwszych refleksji. Poseł Dariusz Piątkowski.
Dziękuję wszystkim, którzy poszli do wyborów, bo te wybory są bardzo ważne. Próbowaliśmy mówić o tym w kampanii wyborczej, że one mają istotny wpływ na nasze codzienne życie, bo przecież ponad 70% polskiego prawa jest odzwierciedleniem przepisów unijnych. Myślę, że ta długoletnia już obecność unijna i emocje, które towarzyszą polityce, doprowadziły do tego, że ta frekwencja była tak wysoka. Zresztą w większości państw europejskich ta frekwencja jest zdecydowanie wyższa niż kilka lat temu. My cieszymy się oczywiście z tej wygranej. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom zarówno podlaskiego, jak i warmińsko-mazurskiego. Tu mamy naprawdę gigantyczną przewagę. Ponad 10% przewagi nad konkurentami. To jest bardzo, bardzo dużo. Ponad 50% głosów w województwie podlaskim. Także głęboki szacunek i podziękowania wszystkim, którzy uwierzyli w to.
A spodziewał się pan?
My liczyliśmy oczywiście zwycięstwa? Sondaże, które jedna z gazet przeprowadzała przed wyborami, wskazywały na ponad 10% przewagę i liczyliśmy na to, że ta przewaga mniej więcej w takich granicach może być i na szczęście rzeczywistość się potwierdziła, bo jak państwo widzą, sondaże nie zawsze dobrze odzwierciedlają rzeczywistość, a tym razem rzeczywiście niemal idealnie trafiły, jeśli chodzi o samą przewagę.
Jeśli chodzi o exit poll, to już nie trafiły.
To prawda. Wynik exit poll był zaniżony z naszego punktu widzenia. Być może wynika to jest z tego, że w części miast, gdzie jest przewaga tego elementu liberalnego, część ludzi nadal boi się przyznawać do swoich preferencji wyborczych i stąd między innymi nasze zaniżone wyniki. Tu w województwie wyraźnie trzeba powiedzieć, że odrobiliśmy straty, jakie mieliśmy w niektórych miastach do naszych konkurentów z Platformy. Białystok jest pokazuje, że to jest praktycznie remis. Poprzednio była przegrana kilkoma tysiącami głosów.
Tu teraz jest 7.
No, ale nie tysięcy, a 7 głosów. Ta różnica tych 7 głosów pokazuje też, że nawet przy takich wyborach, gdzie setki tysięcy głosów decydują o tym, że ktoś zostaje europarlamentarzystą, że nawet pojedyncze głosy czasami mogą zdecydować o tym, kto otrzyma mandat, bądź która z partii wygra ostatecznie wybory. Ja przypomnę, że Grzegorz Schetyna jeszcze niedawno mówił, że chodzi mu o wygranie o włos, o te dosłownie kilka głosów. No, w Białymstoku akurat mu się udało, ale w przytłaczającej większości województwa i kraju już nie. Tam
pytanie,
zdecydowane zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości.
Dzielnicowym w Białymstoku, która strona Białegostoku za kim głosowała. Pani Wando, porażka.
No może najpierw pogratuluję zwycięzcom, bo obok mnie dwóch zwycięzców, reprezentantów no, partii, dwóch partii popisowych, tak, popis mamy, bo nie liczę to jako koalicję, prawda, ale muszę państwu powiedzieć, że gratuluję i przede wszystkim gratuluję wyborcom, że zmobilizowali się i poszli do wyborów, bo faktycznie ładny procentowo wynik. Myślę, że to jest budzenie się świadomości, zdecydowanie, może
europejski?
Chociaż europejski zdecydowanie, bo to były wybory europejskie, ale muszę państwu powiedzieć, że my jako nowe i młode ugrupowanie też zmierzyliśmy się z potężnymi partiami politycznymi jako Ruch Obywatelski, prawda? Pomimo wszystko, że nie byliśmy widoczni tak w kampanii, no bo nie mogliśmy sobie na to również i pozwolić, to jednak te 500 000 głosów otrzymaliśmy w Polsce. Cieszymy się, że to jest nasz stały elektorat. Na pewno szczegółowa analiza wyników jeszcze
chyba
będzie.
Paweł Kukiz teraz musi porozmawiać z prezesem Kaczyńskim, żeby oddelegował Beatę Szydło. To będzie drugie 500 000.
No dokładnie, no ale to jest wynik faktycznie wielki. No czytałam już różne wpisy, że pogratulowali za ciężką pracę. No być może pogratulowali wyborcy za ciężką pracę. My to w innych kategoriach patrzymy. Osoby, które nie do końca się spisały w Polsce, poszły po prostu reprezentować nas w Parlamencie Europejskim, ale no cóż my na to możemy. To jest wynik wyborów i należy po prostu zaakceptować.
No trudno się zgodzić z takim poglądem. Wynik pani premier Szydło, prawie 500 000 głosów, no to jest
ponad
w tej chwili. To jest przytłaczający wynik. Nigdy w historii Polski jakichkolwiek wyborów żaden kandydat takiego wyniku nie uzyskał. I to jest raczej wynik pokazujący, jak bardzo popularna pani premier jest wśród Polaków, wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest to także podziękowanie za tę ciężką pracę, którą ona wykonała w ostatnich kilku latach.
No zdecydowanie mobilizacja elektoratu nastąpiła, bo nawet głosy z komisji, które miałam, a sporo osób siedziało w komisji od Kukiza, no to taki elektorat 70+, powiedziałabym, prawda? A to jest wiadomo, że to są wyborcy, zdecydowanie.
Ale jak ale głosuje, czym jest gorszy, by... no, pielęgnować, że tak powiem.
Czym jest wyborca gorszy od mający tam 70 lat od tego, który ma 19? No, ma doświadczenie życiowe, a każdy z nich ma prawo do udziału w głosowaniu. My cieszymy się, że Polacy po prostu potwierdzili wynikiem głosowania, że dobrze oceniają dotychczasowe rządy Prawa i Sprawiedliwości.
Białystok podzielony na pół. Co to może znaczyć? Bo trzeba
że
kampania ta europejska miała w tle bardzo zarysowane wybory krajowe i w związku z tym no, ta mobilizacja elektoratu była tak duża.
Znaczy, panie redaktorze, to się jeszcze okaże, czy to się potwierdzi w wyborach jesiennych, czy nie. Ja uważam, że te żadne wyniki się nie powtarzają i na pewno jakieś zmiany nastąpią. Chciałbym tutaj powiedzieć o ewentualnych przyczynach takiego, a nie innego wyniku. Niewątpliwie Prawo i Sprawiedliwość bardziej zmobilizowało swój elektorat do tego, żeby poszedł do wyborów. Koalicji Europejskiej to się tak nie udało. To wynika z prostej analizy, chociażby nawet ten wynik białostocki, który jest w wypadku wyborów europejskich znacząco gorszy od tych wyborów samorządowych, które odbyły się na zaledwie kilka miesięcy temu. No, proste zsumowanie głosów tych partii
wchodzący w skład koalicji
nie powiodło się. Widać, że część elektoratu, czy tam...
Polityka słaba jest w rachunkach.
SLD, czy PSL-u nie głosowało na koalicję europejską. Jest to na pewno...
A czy to nie wynika również, bo przygląda się pan temu, to wszystkiemu, co się jednak wydarzyło. Startował pan w wyborach samorządowych. Czy brak wyraźnego programu z wyraźnymi znakami, że zrobimy to, tamto i owamto, nie przyczynił się do tego, że poparcie było takie, jakie było?
No niewątpliwie już w tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość prowadziło kampanię całkowicie krajowo, oparto na dużych transferach socjalnych. Właściwie tuż przed wyborami emeryci otrzymali dodatkowe pieniądze. Zostały zmienione zasady przyznawania 500+, także program dotyczący PKS-ów. Tutaj niewątpliwie wydaje mi się, że chociaż Koalicja Europejska miała ten program, to on nie był tak akcentowany i głównie to się opierało na, główny przekaz dotyczył samej Unii Europejskiej i uważam, że no...
Samym tutaj, zdrowiem nie udało się tutaj przekonać.
Tutaj popełniliśmy jako Koalicja Europejska błąd i do tego trzeba się przyznać i wyciągnąć z tego wnioski przed następnymi wyborami. Myślę, że takie porażki nawet się przydają do tego, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski i zaproponować nowe rozwiązania. Chociaż chciałbym powiedzieć, że ponad 38% poparcia dla nowego tworu, no to jest bardzo dobry wynik, ale już nie w porównaniu do wyniku naszej...
Oby to naszych nie był nowotwór. Jeśli chodzi o nowy twór.
Kampania wyborcza pokazała wyraźnie, że tylko i wyłącznie negatywną kampanią, bo to niestety było tak naprawdę specjalnością Koalicji Obywatelskiej i polityków, straszenie Prawem i Sprawiedliwością nie przynosi takich efektów, jak się spodziewano. Po drugie, rzeczywiście polityka nie jest prostym dodawaniem elektoratów. Tu nie zawsze 2 plus 2 równa się 4. Czasami jest to 3. I te wybory pokazały, że skrajnie różne partie mające zupełnie inny program światopoglądowy zwłaszcza. Myślę tu chociażby o tak zwanej chyba inicjatywie polskiej pani Nowackiej i PSL-u i skręcenie bardzo mocne platformy w lewo po to, aby...
Nigdzie nie skręciłem.
Ja mówię o sprawach światopoglądowych. Wyraźnie skręciliście w lewo, próbując osłabić wpływy Wiosny. Spowodowały, że część bardziej centrowych i konserwatywnych wyborców nie zagłosowała na Koalicję Obywatelską. Część z nich być może nie poszła do wyborów, a część być może przerzuciła głosy na nas. Okazało się także, że Wiosna nie jest aż tak silną partią, jak się początkowo wydawało. To ten efekt świeżości no, już
była długa susza i to przyniosło efekty.
To prawda. Natomiast pojawił się jeszcze jeden twór, o którym trzeba powiedzieć, który wydawało się, że zdobędzie ponad 5% głosów i który na pewno odebrał część głosów Kukizowi. Myślę tu oczywiście o Konfederacji.
Ale Konfederacja mocno się pokazała w Białymstoku i ten wynik w Białymstoku no, jest nie do zlekceważenia.
To prawda. Ta partia na pewno, czy ta koalicja będzie próbowała dalej funkcjonować w życiu publicznym. Natomiast my zdecydowanie mamy inny program. Część pomysłów Konfederacji jest zupełnie nie do przyjęcia.
No to jeżeli ja mogę w tym momencie zabrać głos, to mogę również powiedzieć, że wybory w zasadzie wygrały dwie telewizje, czyli media. Jedne media oczywiście promują jedyną partię, dwa inne.
No jeśli sobie przypomnimy początki tak wielkiego wpływu telewizji na życie publiczne, to wielkie wybory z lat 50. Kennedy'ego tylko przez telewizję
wygrały. Nie ukrywajmy, że
wygrały.
Tak, że nas w telewizji nie było jako Kukiz 15 za dużo, na koniec trochę, prawda, kiedy te sondaże zaczęły tam w górę trochę iść, ale powiedzmy sobie szczerze, telewizja po prostu
czy wśród przyczyn porażki, pani Wando, Kukiz 15, właśnie, brak programu, brak wyraźnego wyjścia do elektoratu.
Bo jako pierwsze ugrupowanie przecież podpisaliśmy sojusz z państwami europejskimi i Europejski Manifest to był bardzo wyraźny program. 10 punktów manifestu jest na stronach
widocznie waszego planu dobrze nie odczytali.
To znaczy nie to, że nie odczytali. Może my za mało byliśmy w mediach widoczni, żeby po prostu wszystko przedstawić, to po pierwsze.
No mógł Paweł Kukiz napisać
proszę
piosenkę
zwrócić uwagę, że
o manifestie europejskim.
Że my jesteśmy ruchem młodym, ale długofalowym, bo przecież my zmierzamy się z systemem. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, przecież zmiany systemowe są konieczne. Czy w służbie zdrowia, czy w oświacie. Nie ma kosmetyki, że zmienimy ministra i wszystko się zmieni. I dlatego my powoli, skutecznie idziemy do przodu. Cieszymy się również
ale
z tego,
nie macie
że,
radykalnej terapii, a ludzie że, w kosmetyki nie wierzą
panu,
za bardzo.
Powiem panu, że cieszymy się przynajmniej z tego, że to jest ten nasz stały elektorat. 500 000. Przejrzymy dokładnie wyniki, zobaczymy, gdzie popełniliśmy błąd, gdzie jest mało tych głosów. I mówię o województwie podlaskim, no bo nie ukrywam, że do jesiennych wyborów już niedługo będziemy dalej, prawda, kampanię prowadzić, szykować się i wyciągniemy wnioski, błędy i do przodu.
A za chwilę zajmiemy się przyszłością, czyli będziemy się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby jesienią wyniki albo były takie same, albo się zmieniły. Teraz Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów. Jak zakończy, to Państwu je oczywiście przekażemy. A w naszym studiu Wanda Jankowska z Kukiz 15, Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, zdobędziemy ten trzeci mandat, bo to byłoby historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy w wyborach europejskich nasz okręg mógłby być reprezentowany przez trzech europosłów.
Jest duża szansa. Mówiliśmy o tym, ja o tym mówiłem na samym początku kampanii wyborczej, że przy bardzo dobrym wyniku ogólnokrajowym, 40-kilkuprocentowym, a taki właśnie mamy, jest szansa na drugi mandat dla Prawa i Sprawiedliwości i trzeci w naszym okręgu. I wiele wskazuje na to, że tak rzeczywiście będzie. Zresztą, gdy zostawałem pełnomocnikiem partii na województwo podlaskie, to jedno z zadań, które wyznaczał prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, to było właśnie zdobycie dwóch mandatów w tym okręgu. Oczywiście nie ode mnie, to tylko zależy, ale przede wszystkim od wyborców i zarówno na terenie Podlasia, jak i Warmii i Mazur, ale widać, że jesteśmy bardzo blisko tego wyniku. Dobrze, jeżeli by się to udało, to bardzo dobrze. Obaj kandydaci mocno pracowali, mają duże doświadczenie w życiu publicznym.
No, ale jeden był bardziej preferowany, myślę o profesorze Karskim, niż poseł Jurgiel.
Zawsze jedynka jest preferowana na każdej liście wyborczej, ma dużo większe szanse. I...
Na płotach pan profesor z prezesem, natomiast posła Jurgiela w tym otoczeniu zabrakło.
To prawda, ale miał bardzo dobrze zrobioną kampanię, widoczną w terenie. Wielu działaczy się angażowało w tę kampanię. Jego wynik ponad 100 tysięcy głosów pokazuje, że także cieszy się dużą popularnością. Z punktu widzenia regionu lepiej mieć trzech europosłów niż tylko dwóch. Jest to zawsze jakaś szansa na... Słowo lobbowanie nam się źle kojarzy, ale za jakąś grą na rzecz naszej północno-wschodniej
siła
części
przekonywania.
Polski. Oczywiście, że tak. I tu niestety mieliśmy niższą frekwencję niż w pozostałej części kraju i to może ostatecznie zdecydować, czy ten trzeci mandat w okręgu numer 3 się pojawi. Tu nam aż tak mocno, jak w pozostałych województwach, nie udało się zmobilizować wyborców, ale i tak wynika...
No, szczególnie na Warmii i Mazurach.
To prawda, aczkolwiek tam też Prawo i Sprawiedliwość ma dużo lepsze wyniki niż jeszcze kilka miesięcy temu w wyborach samorządowych.
Jak panu podobały się, panie Zbigniewie, reklamówki wyborcze posła Karskiego i posła Jurgiela? Bo muszę przyznać szczerze, że reklamówka posła Jurgiela zrobiła wrażenie. Bardzo europejska.
Znaczy ja tam wolę tego nie oceniać. Zresztą specjalnie nie przyglądałem reklamówek, filmików reklamowych obu posłów. Myślę, że to jest bardziej zajęcie dla sztabowców, a nie dla polityka konkurencyjnej partii. No niewątpliwie poseł Jurgiel zresztą skarżył się wczoraj w jednym z programów informacyjnych. Był trochę tak posponowany przez władze Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza prezesa, o czym no, może tak nie wprost, ale powiedział, że no, nie miał tutaj poparcia prezesa i dlatego ciężko mu się pracowało, ale znany jest z ciężkiej pracy, no i wiele wskazuje na to, że osiągnie sukces.
Pani Wando, co zmienić,
ulotek,
żeby...
Ulotek nie oglądałam, ale proszę zwrócić uwagę, że ulotki to już są w zasadzie chyba przeżytkiem, ze względu na to, że wszędzie zaśmiecone. Co prawda mniej było w tych wyborach tych ulotek, ale z obserwacji mojej wynika, że tak, albo w koszu, tam gdzie skrzynki pocztowe, albo na skrzynce. Czyli na tyle, prawda, ludzie patrzą na ulotki.
Idzie bardziej w stronę elektroniki.
Przyzwyczailiśmy się, że na ulotkach można wszystko napisać. Bardziej jest oceniana praca chyba jako posła, jako ministra. Z drugiej strony faktycznie, jeżeli mam się odnieść do tego, który z posłów był bardziej promowany, to powiem nawet, że ja jako dwójka miałam zaproszenie do debaty. W telewizji miała być w piątek 24 przed ciszą wyborczą o 20 debata dwójek. I proszę zwrócić uwagę, że w ostatniej chwili została odwołana. Dostaliśmy z Warszawy, to znaczy maila z Białegostoku, z telewizji, ale Warszawa odwołała, czyli praktycznie przyszło z góry, tak? Nie ma dwójek. A dlaczego? No w kuluarach się mówiło, że właśnie między innymi dlatego, że promowany jest poseł Karski, a nie Krzysztof Jurgiel. I debata może jeszcze by coś zmieniła, tak? Pewnie by zmieniła, bo po moim wystąpieniu w telewizji miałam telefony od znajomych osób z PiS, z którymi oczywiście znamy się i pozwoliliśmy sobie na wymianę zdań i okazało się, że faktycznie Krzysztof Jurgiel był pomijany. Ale to już nie moja sprawa. My patrzmy na siebie. Wyniki świetne jednego i drugiego z drugiej strony także zasłużyli widocznie na to i wyborcy docenili.
To jak i co zmieniać, żeby w wyborach parlamentarnych na jesieni albo była taka sama sytuacja, albo się zmieniła.
Prawo i Sprawiedliwość na pewno będzie dążyło do tego, aby kontynuować tę politykę i gospodarczą, i społeczną, którą realizowaliśmy przez ostatnie 3,5 roku. Czyli z jednej strony doprowadzić do takiego rozwoju gospodarczego, który w tej chwili trwa, jednego z najwyższych w Europie, uszczelniania systemu podatkowego, tak aby uczciwi przedsiębiorcy mieli równe szanse konkurowania z tymi, którzy przestrzegają przepisów, likwidacja szarej strefy, walka z przestępczością, a z drugiej strony, tam gdzie to możliwe, pomaganie tym, którzy sobie na wolnym rynku nie radzą. Są
Czy pojawi
słabsi.
Się coś nowego programowego? No bo w gruncie rzeczy te najważniejsze propozycje zostały na stół już położone.
No nie, jeszcze jest przed nami realizacja programu 500+. Na razie jest prawda ustawy, ale jeszcze nie ma faktycznego wykonania. Mamy także te elementy dotyczące niższego opodatkowania. One są jeszcze przed nami. My staramy się poszerzać transfery pieniężne do tych grup gorzej sytuowanych. Stąd to krytykują nasi konkurenci, ale my pokazaliśmy z jednej strony, że można uszczelnić system podatkowy, zwiększyć wpływy do budżetu i w związku z tym mamy pieniądze, które pozwolą zarówno na rozwój kraju, na wzrost inwestycji choćby drogowych, finansowanych przez rząd, zwłaszcza w tych województwach wschodnich, gorzej rozwiniętą infrastrukturą, a jednocześnie część tych pieniędzy możemy przeznaczyć chociażby na osoby niepełnosprawne, które od dawna skarżyły się na to, że zasiłki, które są wypłacane, no nie wystarczają na normalne czy nawet skromne życie i stąd między innymi ten ostatni pomysł Prawa i Sprawiedliwości mówiący o zasiłku dla osób o pełnej niepełnosprawności.
Co zmieniać będziecie jako koalicja? Czy wystartujecie w ogóle jako koalicja? Czy nie liczy się pan z tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe jednak wyjdzie z tego porozumienia wyborczego?
Ja uważam, że koalicja wcześniej obywatelska, teraz europejska, której członem jest Platforma, no jest wartością, jedyną przeciwwagą, jedynym realnym, konkurencyjnym bytem w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Po tych wyborach wyraźnie widać, że inne ugrupowania, czy to Kukiz, z tym szacunkiem pani Wando, czy Wiosna Roberta Biedronia, czy Konfederacja, no właściwie pełnią rolę takich bardziej zajączków, prawda, i nie zdobywają znaczącego poparcia, no bo nawet żeby zasiąść w parlamencie, no to konieczne jest przekroczenie progu 5% w wypadku i Kukiza, i Konfederacji. No tutaj było trochę mniej. Wiosna Roberta.
Sądzi Wiosna, pan, że Kukiz porozumie się z Konfederacją?
Nie wiem, nie interesuje mnie to specjalnie, panie redaktorze. Wiosna Biedronia też ledwo przekroczyła próg wyborczy. Co robić? Uważam, że no, na pewno potrzebna jest otwarta i twarda dyskusja wewnątrz i Platformy, i Koalicji Europejskiej. Ja nie będę je toczył tutaj na antenie Radia Białystok, bo od tego są gremia.
Czy będą jakieś ciekawe pozycje programowe?
Na pewno będą, panie redaktorze. Ja myślę, że warto, żeby Platforma Obywatelska i nasze środowisko wróciło trochę do korzeni, do podnoszenia takich wartości jak wolność osobista, wolność w gospodarce, odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje życie. Jednocześnie, żeby było to oparte o tradycje naszego kraju, Polski i wartości, jakie od pokoleń nam przyświecały. Zwłaszcza to, o czym, co jest pewną solą polskości, czyli umiłowanie wolności. Czy to w życiu osobistym, czy w gospodarce, przy pewno, że tak powiem, przywiązaniu do tradycji. I myślę, że
przy klauzuli, że od czasu do czasu żenimy się bądź wychodzimy za mąż. I to tradycyjnie, tak?
Znaczy, wie pan, ja jestem tradycyjnie, mam żonę, dzieci, ale to jest również sfera wolności osobistych. Nikt w dzisiejszych czasach nie nakaże. Nie,
wyczuwam tylko w pana wypowiedzi taką nutkę.
Nikt nie zagląda do łóżka, czy ktoś jest w związku sakramentalnym, czy nie.
No, liberalizacji życia społecznego niepotrzebnie skręciliście, że raczej jest pan za tym, żeby się przy bardziej konserwatywnych wartościach uprzeć.
Wartościach, jakie przyświecają dla centrum społeczeństwa. Oczywiście jest w tym umiłowanie tradycji, historii, wolności gospodarczych i taka pewna polska niechęć do radykalnych eksperymentów czy inżynierii społecznej, czy to mocno prawicowej, czy też skrajnie lewicowej. Myślę, że najbezpieczniej iść, że tak powiem, środkiem drogi i zajmować się tymi wartościami, które wyznaje większość społeczeństwa. Na pewno od PiS-u się odróżniamy tym, że większość rolę przykładamy do gospodarki. Ja się obawiam jeszcze tej przyszłej kampanii, co PiS obieca, bo to się może skończyć, że tak powiem, scenariuszem greckim. Ja rozumiem, że rozdawanie pieniędzy jest przyjemne zarówno i dla wyborców, którzy otrzymują te pieniądze, jak i też dla partii rządzącej, która utrzymuje poparcie, ale że tak powiem, nie ma darmowych obiadów i wcześniej czy później trzeba za to będzie zapłacić rachunek.
Na dłuższą metę nie da się utrzymać takiego faktu, że ponad połowa społeczeństwa realnie, to są analizy naszych urzędów skarbowych, realnie ma pensje w granicach 2,5 poniżej 3000 złotych. Na dłuższą metę takich dochodów nie da się utrzymać przy rosnących cenach.
Panie redaktorze, ale potrzebna jest dyskusja, w jaki sposób pomagać, zwłaszcza ludziom pracującym. Czy zabierać im w formie podatków pieniądze, czy to bezpośrednich takich jak PIT, czy pośrednich jak VAT, akcyza, czy może zmniejszać podatki po prostu tak, żeby ludzie godnie zarabiali. I uważam, że to drugie wyjście jest lepsze, a nie...
Ale akurat to właśnie Prawo i Sprawiedliwość zmniejsza podatki, a nie Platforma, która to zapowiadała i Platforma zwiększyła podatki. O... Przypomnę również, że na samym początku...
Panie pośle, proszę na stację benzynowo pojechać.
W 2015 roku to już Platforma straszyła Polaków tym, że będzie druga klęską gospodarczą i że nie ma pieniędzy na żadne programy społeczne. My jednak pokazaliśmy, że jest to możliwe. Pokazujemy, że jesteśmy dobrze przygotowani do zarządzania państwem i jesteśmy skuteczni.
Pani Wanda, no teraz nareszcie, pani. Dobrze. No ludzie po raz kolejny wybrali PO-PiS, tak? Ale Kukiz 15 zdaje sobie sprawę, że przed nami duża, mordercza praca. No przede wszystkim my jesteśmy, tak jak powiedziałam, nastawieni na długodystansowość, tak? Jako młode ugrupowanie. Chcemy przede wszystkim zmian systemowych i do tego będziemy dążyli. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Cieszymy się przede wszystkim z tego, że mamy już ten stały swój elektorat, na którym będziemy bazowali i na pewno na tym będziemy opierać swoje przyszły start w wyborach parlamentarnych. Muszę powiedzieć, że ruszyła nasza strona
życie
internetowa.
Na marginesie jest dosyć
ruszyła nasza strona internetowa, która jest bardzo profesjonalna, gdzie mamy programy dla Polski, program europejski, program samorządowy. Myślę, że w tym momencie, jeżeli jeszcze ruszy nasza telewizja, no bo to tylko to nam zostało, media swoje własne, no to wtedy będziemy uderzać i przede wszystkim chcemy bardziej świadomych wyborców. Nie, że co 4 lata pójdą, oddadzą głos za miskę ryżu, bo ten tam na więcej, a ten ma 2 miski nam da, tak? Nie, my chcemy świadomych wyborców i cieszymy się, że tych 500 tysięcy świadomych wyborców głosowało na Kukiz 15.
Ja uważam, że świadomymi wyborcami są ci, którzy chodzą na wybory. Oni idą do tych wyborów w pełni świadomie, wybierając takie czy inne partie polityczne. Być może pani chciałaby, żeby każdy wyborca był politykiem, bardzo szczegółowo znał programy polityczne poszczególnych partii i tak dalej, i tak dalej.
Ale fajnie by było, gdyby wszystkie partie polityczne najpierw przetestowały kandydatów
edukacji, brak
w wyborach samorządowych, a dopiero później, żeby trafiali do wielkiej polityki.
To jest w tym jakaś
pełna zgoda. My my tak postawiliśmy właśnie na polityków sprawdzonych. No, koalicja postawiła na celebrytów w niektórych wypadkach, zwłaszcza w naszym regionie. To przyniosło być może jakąś tam niewielką część głosów.
No tak, został europosłem również Karol Karski i Krzysztof Jurgiel. To lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty. Zacytowałem tutaj stronę.
Panie pośle, nie nazywałbym Tomasza Frankowskiego celebryto, ponieważ nie jest on bohaterem serwisów podcastowych, prowadzi przykładne życie. Był reprezentantem Polski z sukcesami,
nie
prowadzi.
Pokazał się od strony debat. Na żadnej debacie sukcesem, nie uczestniczył w debatach i praktycznie sukcesem, wyborcy na celebrytę zagłosowali.
Jakby pan odpowiedział na to?
Sukcesem prowadzi działalność gospodarczą. Miał inną strategię w kampanii wyborczej.
Ale wielu polityków
w kampanii
właśnie, tak
wyborczej.
Jak teraz przed chwilą pani Wanda zarzucała pan, Tomaszowi, że nie brał udziału w debatach.
Dlaczego?
Dlatego, że taki był wybór sztabu wyborczego i Tomasza Frankowskiego. Poza tym oglądając...
Pokazać, żeby,
ale może
żeby
dacie
nie
mi
pokazać,
państwo dokończyć.
Do
poza tym oglądając poziom niektórych tych debat, zwłaszcza w telewizji publicznej, to nie dziwię się, że tak powiem, rezygnacji z występowania w debatach.
Myślę, że nieznajomość pytań.
Ja myślę, że lepsze jest bezpośrednie dotarcie do wyborców niż za pośrednictwem.
Oczywiście nieznajomość pytań zadecydowała, że bał się po prostu zmierzyć, bo to jest lekceważenie wyborców, uważam. A nie,
ale
że
wynik,
państwo zadecydowaliście,
że
raptownie...
Ale pani Wando, wynik o tym nie świadczy koalicji europejskiej.
Bo ja jechałam na debatę do Olsztyna specjalnie, prawda? Proszę zobaczyć, 350 kilometrów, bo uważałam, że jest to okręg wyborczy mój, skoro zostałam zaproszona, a pan Frankowski unika debat i stoi na konferencji prasowej, czyta z kartki 5 słów, no to chyba coś nie tak.
Ja nie widziałam, aby uczestniczyłem
ja
w wielu konferencjach Tomasza Frankowskiego, żeby cokolwiek czytał z kartki.
No właśnie.
Generalnie wydaje się lepiej, aby do parlamentu i krajowego, i europejskiego o mandaty ubiegali się ludzie, którzy już mają za sobą doświadczenie w życiu publicznym, wiedzą jak funkcjonują te mechanizmy i organizmy polityczne, bo będzie im się łatwiej obracać czy w Brukseli, czy w Warszawie, a każdy, kto wchodzi do polityki, zwłaszcza na tak wysokim szczeblu, potrzebuje jakiegoś czasu, żeby troszeczkę poznać mechanizmy polityczne. Także większość partii stosuje jednak tę zasadę, że przede wszystkim jest stopniowy awans na poszczególnych stopniach działalności publicznej, poczynając od samorządu, tak jak pan redaktor wspominał, a potem najczęściej dopiero wybory parlamentarne. Rzadko się odbiega od takiego schematu.
To wyborcy decydują, komu powierzą mandat do sprawowania władzy. Gdyby kierowali się zasadami, o których mówił pan poseł Piątkowski, to prezydent Truskolaski nie zostałby prezydentem, bo nie był wcześniej ani radnym, ani żadnym działaczem politycznym. Dalej pozostaje bezpartyjny. Jednak wyborcy go wybrali w 2006 roku.
Tak, my zrobimy debatę na temat jakości
nie można generalizować. Jeżeli ktoś ma duże doświadczenie zawodowe czy naukowe, to uważam, że może sprawdzić się w wyborach i to wyborcy zadecydują, czy powierzą mu mandat.
Za chwilę porozmawiamy o ewentualnych zmianach, które te wybory europejskie wniosą do naszej polityki. No przede wszystkim dotyczyć to będzie oczywiście rekonstrukcji rządu. Każde wybory pociągają za sobą zmiany, no i pierwsze zmiany, jakie nastąpią, to będą oczywiście zmiany w rządzie. Jak państwo byście je skomentowali, czy na przykład koalicja rządowa nie poniesie, czy nie zapłaci zbyt wiele właśnie poprzez owe wybory, bo całkiem liczne grono ministrów będzie musiało opuścić rząd, chyba że zrezygnują z mandatu. Wszystko jest
możliwe.
No to
jeszcze nie wiemy. Były już takie sytuacje. Pani minister Zalewska przecież 5 lat temu zrezygnowała ze zdobytego mandatu do Europarlamentu. Tym razem pewnie tak nie zrobi. Co zrobią pozostali ministrowie, to czas pokaże. Wydaje mi się, że większość te mandaty obejmie i choćby z tego powodu będzie potrzebna rekonstrukcja. Kolejna zmiana, która będzie potrzebna, to na pewno obejmowanie mandatów przez te osoby, które wchodzą na miejsce europarlamentarzystów.
No, u nas to będzie profesor Henryk Wnorowski, który ewentualnie wejdzie za posła
Jurgiela. Jurgiela, tak jest. Łącznie z tego, co policzyliśmy, w Prawie i Sprawiedliwości chyba 15 lub 16 nowych osób pojawi się w parlamencie. To samo jest chyba w Koalicji Europejskiej, że tam też kilka osób nowych pojawi się w parlamencie.
Jeżeli chodzi o zmiany w rządzie, no to myślę, że każdy kolejny minister edukacji narodowej będzie lepszy od pani minister Zalewskiej. Chociaż szkoda, że otrzymała swoistą nagrodę za chaos, który urządziła w szkołach. Także no, słyszałem te kolorowe wieści, że pan poseł Piątkowski jest przymierzany.
Chciałem sobie zostawić na deser, ale już pan wywołał temat, to za chwilę poprosimy o ustosunkowanie się do tego.
Wiem tutaj, że co by nie powiedzieć, to minister Piątkowski będzie lepszy od minister Zalewski, ale nie będę tu gratulował.
Całkiem poważna rekomendacja.
Posłowi, bo już szczerze, że tak powiem, spala jego kandydaturę.
Właśnie taka rekomendacja mogłaby zaszkodzić.
Także myślę, że w kilku przypadkach to nie odbije się to negatywnie na rządzie. Tutaj ten przykład minister Zalewskiej jest chyba najbardziej ewidentny. A kto zastąpi, no to zobaczymy. No, trudno wróżyć z fusów, ale...
Może drugie pytanie, czy właśnie tego rodzaju eksport ministrów to nie za duże koszty tego rodzaju kampanii, jak pan sądzi?
Czy no tutaj Prawo i Sprawiedliwość taką taktykę i strategię wyborczą obrało, żeby postawić na znane nazwisko, na osoby z doświadczeniem ministerialnym, czynnych polityków, znanych szerokiej publiczności, jak była premier pani Beata Szydło. Zresztą to
się sprawdziło.
W koalicji europejskiej też mieliśmy tego przykłady. No Jerzy Buzek, z tego co wiem, drugi wynik w kraju uzyskał też zdecydowanie 400 tysięcy głosów. Panie redaktorze...
Zaraz sprawdzę, jeśli pan pozwoli. Ale niech pan mówi, a ja będę sprawdzał.
Jeżeli trzeci, to trzeci. No, w każdym bądź razie ponad 400 tysięcy głosów. Te wyniki cały czas z godziny na godziny się zmieniają. Myślę, że to jest wyzwanie przed premierem Morawieckim.
Ma pan rację, 422 tysiące, 445 głosów. To, żeby być dokładny.
To znaczy, panie redaktorze, że jestem wiarygodnym politykiem.
Ale jest wynik trzeci, jak rozumiem.
Ja powiem tyle, że faktycznie tutaj najbardziej mnie interesuje, kto zastąpi panią minister Zalewską, ze względu na to, że już jako oświatowiec muszę powiedzieć, że współczuję każdemu następnemu ministrowi, który obejmie to stanowisko, ze względu na to, że proszę pamiętać, że strajk nauczycieli jest zawieszony. Tak? I tutaj zgodzę się z moim przedmówcą, czyli w nagrodę pani Zalewska nabroiła w oświacie, no bo niestety nie ukrywajmy, reforma do końca nie jest udana, reforma programowa jest beznadziejna, podręczniki są beznadziejne, z błędami i do tego jeszcze w nagrodę idzie pani minister do Brukseli.
No i tu muszę się nie zgodzić. Reforma była potrzebna. Wyraźnie mówiliśmy o tym, że system, w którym jest 3 lata nauki w szkole podstawowej, mówisz o tych starszych klasach, 3 lata w gimnazjum, 3 lata w liceum, powodował, że trzykrotnie po łebkach próbowano przerobić ten sam materiał na bardzo podobnym poziomie.
Polówka w edukacji się nie sprawdziła się.
Dodatkowo proszę zauważyć, że pani chyba Hall doprowadziła do reformy programowej, która spowodowała, że uczniowie gimnazjum swój program kończyli w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, czyli w liceum lub w technikum, co oznacza, że ten system był po prostu niewydolny i trzeba było wrócić do sytuacji, w której nauczyciele dłużej mogą pracować z tym samym uczniem, czy to w szkole podstawowej, czy w 4-letnim liceum, po to chociażby, żeby lepiej przygotować do dorosłego życia. I uważam, że ta reforma z tego powodu była potrzebna. Z drugim powodem, dla którego była potrzebna, były potrzebne zmiany programowe, które chociażby w języku polskim przeprowadzają kanon lektur sięgający do naszej tradycji, po to, aby różne pokolenia mówiły tym samym kodem kulturowym, a nie nagle zachwycać się tylko i wyłącznie nowościami i współczesnymi pisarzami. I uważam, że ta reforma, mimo wielu kłopotów organizacyjnych, została dobrze przygotowana. Nie było żadnego chaosu, o którym tutaj próbują mówić moi przeciwnicy. Wyraźnie doprowadziliśmy do tego, że luźno... Ale proszę mi dać dokończyć.
Musimy jednak zmierzać do kropki.
Wyraźnie doprowadziliśmy do zmiany systemu szkolnego. Zmiany programowe były również potrzebne. Przywróciliśmy nauczanie przedmiotowe, a chociażby pozwoliliśmy rodzicom także na to, aby decydowali o to, w jakim wieku pójdą do szkoły. 90-kilka% rodziców wybrało 7 lat.
Być może słuchamy przyszłego ministra edukacji narodowej. Ja mam tylko jedną prośbę.
Pan premier decyduje o tym, kto zostaje ministrem. Będzie na pewno o tym rozmawiał także z prezesem Kaczyńskim.
Kończąc nasz program, mam tylko jedną prośbę do przyszłego ministra edukacji, żeby polska matura z angielskiego kończyła się egzaminem. egzaminem na poziomie First English Certificate, żeby każdy młody człowiek, który zdobywa średnie wykształcenie w naszym kraju, mógł bez żadnych problemów pracować w całej Unii Europejskiej, a także na całym świecie. To by pewnie wielu ludziom ułatwiło życie, a być może naszym przyszłym ministrom, przedsiębiorcom ułatwiłoby robienie kariery.
Na pewno to ważniejsza umiejętność niż dokładne poznanie budowy pantofelka czy innych.
I znowu, znowu biolodzy się obracają, proszę.
Dziękuję pięknie. Wanda Jankowska z Kukiz 15, poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję
oraz Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję państwu, do widzenia.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.